Jest 10 grudnia 2016 i na rozmowach B2B witają Was Igor Bielobradek
i Wiktor Łyczko.
Drodzy słuchacze, witamy Was na kolejnym spotkaniu na rozmowach B2B. Przygotowaliśmy dla Was garść informacji, materiałów, które znaleźliśmy ostatnio w internecie, a których komentarz, mam nadzieję, będzie dla Was interesujący. Wszystkie materiały i linki do nich znajdziecie na stronie naszego podcastu. I przejdźmy zatem do pierwszego elementu, a jest nim nagranie wykładu Challenger Marketing. To jest nagranie niezbyt już świeże, bo z 2004 roku, z konferencji B2B Content to Conversion Conference. To jest konferencja organizowana przez firmę CEB. Jest to wystąpienie Brenda Adamsona, współautora książki Challenger Sale i Challenger Marketing. I jest to bardzo ciekawe wystąpienie pokazujące, dlaczego firmy B2B potrzebują rewolucji w obszarze marketingu i sprzedaży i współdziałania obu tych funkcji. Brand opowiada o swoim pomyśle, w jaki sposób sprzedawać i marketować w nowej rzeczywistości, czyli w sytuacji, w której znaczną część cyklu zakupowego klienta klienci B2B pokonują sami. I Brand powołuje się tam na badania, które wskazują, że jest to 57% tej drogi. Oczywiście można się spierać, czy to jest dokładnie 57, czy więcej, czy mniej. Niemniej jednak myślę, że konsensus ogólnie na rynku jest taki, że znaczną część tej drogi zakupowej kupujące B2B pokonują sami. I to oczywiście jest z powodu powszechności internetu, coś co Brand nazywa największą zmianą socjologiczną w historii ludzkości, co oznacza, że po prostu nasi klienci kupują inaczej niż odbywało się to dotychczas, czyli preferują samoedukację i samodzielne znajdywanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, a nie poleganie na informacji od sprzedawców, co jest takim tradycyjnym modelem. No i dramat tej zmiany z punktu widzenia firm B2B polega na tym, że po pokonaniu tych 57% drogi zakupowej, wiele podstawowych założeń i wiele decyzji kupujący mają już za sobą, więc jest ograniczony wpływ sprzedawców czy firmy na decyzję zakupową. No to, co zostało po porównaniu różnych opcji i jakimś ukierunkowaniu decyzji kupującego, no to jest oczywiście cena, tak? Czyli to jest sytuacja, która zmusza dostawców produktów i usług B2B do po prostu wojny cenowej. No i jest jeszcze trzeci aspekt tego, to jest to, że telefon sprzedawców milczy, to znaczy ponieważ kupujący odbywają tą drogę zakupową samodzielnie, no w sposób naturalny nie potrzebują pomocy sprzedawców, więc oni są dla nich niejako niewidoczni, ci sprzedawcy po prostu nie mają z kim rozmawiać, tak? No i w sposób oczywisty jest to oczywiście olbrzymia szansa dla content marketingu, czyli edukacyjnych treści, na których ci klienci mogą się samo edukować. Jest to oczywiście szansa na wpłynięcie na ich decyzje zakupowe. No i to oznacza też w sumie spadek roli sprzedaży, a wzrost roli marketingu. No i oczywiście z tym się wiąże kilka pytań. No, przede wszystkim, jakie treści powinien marketing produkować, aby skutecznie wykorzystać tę szansę tych 57% ścieżki zakupowej, którą kupujący chcą wykonać samodzielnie, no bo siłą rzeczy pole manewru sprzedaży jest ograniczone. No i oczywiście to wałkujemy w kółko i na blogu i w naszych rozmowach to powinny być treści interesujące, odpowiadające potrzebom informacyjnym naszych klientów. To powinny być najlepsze odpowiedzi dostępne na rynku. To oczywiście wiąże się ze znalezieniem niszy informacyjnej i odpowiednim im zagospodarowaniem. No i też oczywiście wskazujące rozwiązanie problemu biznesowego, z którym boryka się kupujący, co oczywiście nie oznacza mówienie o samym produkcie. Ale to, dlaczego mówię o tym wszystkim, jest to, że Brent Adamson w swoim wystąpieniu wskazuje jeszcze jeden niezbędny element tej komunikacji marketingowej, tak, aby była ona skuteczna. I myślę, że to jest bardzo ciekawe. Przypadek pierwszy to jest coś, co zniszczy obraz lub zgromadzoną wiedzę tego kupującego, czyli wskazanie kupującemu czegoś, co do tej pory w tej samoedukacji przeoczył. Czyli krótko mówiąc, to jest jakby zawrócenie go z tej drogi 50% zaawansowania i powiedzieć: drogi potencjalny kliencie, ale jest coś, na co nie zwróciłeś uwagi i musisz wrócić do punktu startu. To jest jakby zmuszenie tego potencjalnego klienta do przejścia tej drogi edukacyjnej od nowa, ale z nami, ponieważ jakby zmieniamy cały kontekst tej dyskusji. Przypadek drugi, o którym mówi Brand Adamson, to jest zniszczenie poczucia bezpieczeństwa w obecnym status quo, w którym klient się znajduje, i wytworzenie pewnego rodzaju presji na zmianę, tak? Czyli to jest coś, co on nazywa pain of same must be greater than pain of change. Takie treści, które składają oba te elementy, czyli obraz status quo, ryzyka i utracone szanse związane z obecną sytuacją, to jest to, co Brian nazywa, przepraszam, to, co Brand nazywa commercial insight. I to, co jest dla mnie ważne w tym wystąpieniu, to jest taka konstatacja, że każdy zakup usługi, produktu, nawet najmniejszy, pociąga za sobą dla kupującego jakieś ryzyko. To znaczy, kupujący jest w jakiejś sytuacji, gdzie właściwie coś działa i każda zmiana no, musi być na tyle znacząca i istotna, że koszt poniesienia tej zmiany, koszt przeprowadzenia tej zmiany, koszt przekonania osób wewnątrz organizacji no, jest mniejszy niż potencjalne zyski. I chciałbym pokazać wam to na przykładzie takiego dość trywialnego. Wyobraźcie sobie, że sprzedajecie tonery do firm, które mają drukarki, jest tam osoba, która zajmuje się całą obsługą tego procesu drukowania wewnątrz firmy, no i załóżmy, że wasz toner jest odrobinę tańszy od konkurencji. Tak, on być może spełnia wszystkie parametry jakościowe, no ale musicie teraz przekonać osobę odpowiedzialną za drukarki wewnątrz firmy, żeby kupiła wasz toner. No i teraz spójrzcie na to z jej punktu widzenia. Ona sobie myśli, no dobrze, zaoszczędzę trochę na kosztach tonera, ale kurczę, nie znam tej nowej firmy. A może ten toner jest jakiś inny? Może on spowoduje, że będę miał problemy z trwałością lub jakością wydruków? Może to narażę się na jakieś niepotrzebne tutaj problemy? A co tam, zostanę przy tym odrobinie droższym tonerze, bo po prostu wiem, że to działa i właściwie nie mam specjalnej motywacji, żeby firmie zaoszczędzić te kilka złotych na kosztach wydruku. I teraz tak, aby przebić się przez taki opór kupujących, potrzeba jest zmiana totalnie perspektywy i zmiana w ogóle parametrów gry, tak? No i to jest sytuacja, którą próbują robić firmy sprzedające w ogóle urządzenia drukujące, które mówią, no dobrze, drogi kupujący, to my teraz nie będziemy sprzedawać ci drukarek i będziemy sprzedawać ci tonerów, my po prostu sprzedamy ci usługę. I z twojego punktu widzenia my będziemy zajmować się wszystkim, a ty będziesz tylko liczył, jaki jest koszt całkowitych wydruku i będziesz skupiał się to, na czym jest dla ciebie istotne, czyli pokazanie swoim przełożonym, że ty po prostu dbasz o koszty firmy. I druga konstatacja, którą mam, to jest to, że komunikacja marketingowa nie musi skupiać się i mówić tylko o potencjalnych szansach. To jest taki naturalny odruch, mówimy o produkcie albo mówimy o tym, co nasz klient potencjalny może zyskać, ale też wykazać bardzo dobitnie zagrożenia wynikające z obecnej sytuacji klienta, także te osobiste. Boję się podjąć decyzję, bo będzie na mnie i chodzi o przekonanie kupującego, że to jest sytuacja, boję się nie podjąć tej decyzji, ponieważ te koszty utracone czy szanse utracone są na tyle wyższe, że będzie na mnie. Czyli znowu chodzi o przeformułowanie całego problemu w głowie kupującego. Co ty na to, Wiktorze?
To znaczy tak, pierwsza taka myśl, która mi się nasuwa po oglądaniu tego webinaru, jest taka, że zarówno marketerzy, jak i sprzedawcy, właściwie wszyscy byliśmy wychowani w takim myśleniu, że klient ma zawsze rację. I to, z czym można się zderzyć i co Brent Adamson stara się też pokazać, moim zdaniem to jest to, że jesteśmy właśnie w świecie, w którym po pierwsze klient nie zawsze ma rację, a po drugie klient nawet niejednokrotnie oczekuje od firmy sprzedającej, że po prostu od tej firmy dowie się czegoś, czego nie wie. Że to ta firma go zainspiruje do takich działań, o których on nawet jeszcze w ogóle nie pomyślał, nie wziął po prostu pod uwagę. I myślę, że to jest taka duża zmiana, bo wychodzimy właściwie z tej ery, gdzie klient wie wszystko. To oczywiście nie oznacza, że teraz mamy klienta traktować jako głupiego i przychodzić na spotkania czy komunikację marketingową tworzyć w taki sposób, żeby mu pokazywać, że się na niczym nie zna, bo to oczywiście nie jest prawda. Natomiast z moich obserwacji też wynika i z wielu set rozmów, które przeprowadziłem zarówno z moimi klientami, jak i podczas prowadzenia badań identyfikacji cyklu zakupowego klienta z klientami moich klientów, oni właściwie wszyscy mówią jednym głosem, że w dzisiejszych czasach, właśnie w B2B, przy zakupie rozwiązań, zwłaszcza takich skomplikowanych, najcenniejszym jest taki partner w biznesie, taka firma, która jest w stanie zchallenge'ować tego klienta, jest w stanie pokazać mu ścieżki, o których on w ogóle nie pomyślał w całym swoim procesie prowadzenia biznesu. I to taka firma zazwyczaj wygrywa. I to jest dobra informacja, dlatego że zdecydowanie lepiej jest budować swoją przewagę konkurencyjną na wiedzy i na tym, że potrafimy lepiej zchallenge'ować klienta niż konkurencja, bo to powoduje, że wychodzi się z obszaru tych wojen cenowych, których każdy producent czy każdy dostawca chce uniknąć. Więc z mojej perspektywy jest to bardzo ciekawy materiał do tego, żeby zobaczyć, że klienci wcale nie oczekują przytakiwania, wręcz przeciwnie, oczekują od nas takiej rzetelnej informacji, która pomoże im prowadzić biznes i pomoże spojrzeć na ich biznes z takiej perspektywy, z jakiej do tej pory jeszcze nie patrzyli.
No tak, i to jakby zgadza się z tym poszukiwaniem obszaru, w którym jest się najlepszym na rynku po to, żeby tworzyć odpowiednie treści. I nawet najlepszym na rynku w tym sensie, że zna się oczywiście ten wycinek biznesu klienta lepiej niż on sam i jest się w stanie dać mu pewną wartość dodaną, w ogóle jak to powinno działać, a nie tylko sprzedać mu jakieś usługę lub produkt w tym obszarze.
Zdecydowanie. Tu jest jeden obszar. Powiedziałeś, robiąc to wprowadzenie do tego webinaru, że rola sprzedaży spada, rola marketingu wzrasta. Ja trochę mam inne podejście, dlatego że uważam, że ciężko jest powiedzieć, że rola sprzedaży spada. Myślę, że takim bardziej odpowiednim słowem jest jednak słowo, że rola sprzedaży się zmienia. Ciężko powiedzieć, czy spada, natomiast na pewno się zmienia. Zmienia się właśnie z racji tego, że klient zupełnie inaczej dzisiaj kupuje i ta rola sprzedawcy, o ile jeszcze kilkanaście lat temu była taką rolą, gdzie handlowiec no, za rączkę prowadził tego klienta od samego początku tej drogi zakupowej, to dzisiaj no, niejednokrotnie okazuje się, że właśnie ten handlowiec ma szansę rozmawiać z klientem wyedukowanym, klientem, który jest bardzo dobrze merytorycznie przygotowany do rozmowy. No i teraz pytanie, czy jest wyedukowany na kontencie naszej firmy, czy jest wyedukowany na kontencie naszej konkurencji? Bo jeżeli jest wyedukowany na kontencie naszej konkurencji, to niestety istnieje bardzo duże ryzyko, że dzwoni do nas tylko i wyłącznie po właśnie ofertę cenową, bo on już został przez naszą konkurencję nauczony, o co zapytać. I w ogóle został nauczony, jak to powinno wszystko wyglądać i jak ta usługa powinna wyglądać.
I zgadnijcie, drodzy słuchacze, komu bardziej ufa, jeśli chodzi o odpowiedzi.
Dokładnie. Bardzo często dzwonią do nas firmy, które, z racji tego, że nazwa naszej domeny to generujlidy.pl, dzwonią do nas firmy, które mówią: dzień dobry, jesteśmy zainteresowani zakupem lidów. Chcemy kupić lidy. Najlepiej byłoby, aby te lidy spełniały takie kryteria, no i potrzebujemy je no, za 3 tygodnie. I nie interesują nas tam żadne rzeczy związane z jakimiś platformami, z jakimś kontentem. My po prostu chcemy bardzo konkretne lidy. No i teraz oczywiście można sobie zdać sprawę z tego, że no, według badań od 3 do 5% firm na rynku w tym momencie właśnie chce dokonać zakupu danej usługi lub danego produktu. Między 3 a 5%. Więc jeżeli jest człowiek nastawiony na tak zwany quick win, no to okej, to zróbmy szybko jakąś kampanię, No i zgarnijmy te 3-5%, które właśnie teraz kupuję, prawda? Skoro w tym miesiącu jest 3-5%, w następnym pewnie też będzie 3-5% rynku, no to jest dobra droga na to, żeby w ten sposób podchodzić do marketingu i po prostu w każdym miesiącu zgarniać tylko te 3-5% rynku, które chcą kupić dzisiaj. No po co się zajmować tymi, co jeszcze nie chcą kupić? No i takie działania były prowadzone przez wiele firm i one działały. To działało, to jeszcze 5 lat temu, 10 lat temu, zrobienie kampanii mailingowej w ten sposób działało, zrobienie AdWordsów działało, przeprowadzenie jakichś innych działań. No okej, zawsze te 3-5% gdzieś tam właśnie trafiało do koszyczka i udawało się na tej podstawie po prostu handlowcowi sprzedać. Dzisiaj, to jest to, co ty, Igorze, powiedziałeś przed chwilą, oczywiście, że nadal 3-5% ludzi dzisiaj jest gotowych na to, żeby dokonać zakupu. No tylko, że oni są po prostu wyedukowani na jakimś kontencie.
I mają swoje silne preferencje, od kogo kupić.
Oczywiście, że tak. I teraz że jest te 3 czy 5% ludzi, którzy dzisiaj chcą kupić, to nie jest odkrycie Ameryki. Ale przekonać człowieka, który został wyedukowany dzięki naszej konkurencji, przekonać go do zmiany myślenia, do zmiany decyzji, gdzie on już ma wszystko pięknie, ładnie poukładane w głowie, niejednokrotnie już musiał wykonać pewne ruchy w budżecie, niejednokrotnie już musiał powiedzieć swojemu szefowi, że szefie, tutaj te kilka pozycji to z budżetu wycinamy, bo będziemy tutaj od tego dostawcy kupować takie i takie rozwiązanie. Po prostu niejednokrotnie ta zmiana dostawcy, czy w ogóle zmiana podejścia jest niemożliwa, mimo że ten człowiek no, jest gotowy do tego, żeby kupić, ale on kupi od konkurencji, która go wyedukowała, a nie od nas. Więc ja zawsze podkreślam w czasie takich rozmów, gdzie klienci chcą tu i teraz kupić lidy, że ta era już się skończyła. Że nawet jeżeli dotrą do takiej firmy, czy do takiej osoby, która tu i teraz, dzisiaj chce kupić, to ona jest najprawdopodobniej i tak zdecydowana na kupienie czegoś innego, a nasza oferta posłuży tylko do tego, żeby
Jako kontroferta.
jako kontroferta, no bo przecież trzeba mieć jakieś dwie przynajmniej, tak? Więc myślę, że to jest takie główne przesłanie, które płynie też z tego webinaru, że po prostu ta edukacja klienta poprzez challenge'owanie go, poprzez tą wiedzę, która pomaga temu klientowi popatrzeć na swój biznes z innej perspektywy, no jest dzisiaj kluczem do sprzedaży. I te takie quick winy, które można zrealizować, no one zaczynają powoli odchodzić do lamusa. Ja nie mówię, że tego nie da się zrobić, że przeprowadzenie takiej akcji jest całkowicie bezsensowne, bo oczywiście tak nie jest. Może się okazać, że kilka firm się zdecyduje na współpracę, ale nie tworzyłbym z tego strategii marketingowej, żeby co miesiąc prowadzić akcję quick win. No bo przecież gdyby to było takie proste, że robimy akcję, słuchajcie, teraz szybko, końcówka roku, to zróbmy szybko jakąś taką kampanię, no bo jak ktoś ma nadwyżkę budżetową, to pewnie od nas kupi. To czemu nie zrobić tego w styczniu, w lutym, w marcu, w kwietniu? To róbmy, to co miesiąc powinniśmy to robić, skoro to przynosi efekty. To dlaczego...
Ja myślę, że można to skonstatować w taki sposób, że jeżeli coś jest w marketingu łatwe do zrobienia, to prawdopodobnie jest nieskuteczne.
No właśnie, no tak. Ja bym się pod tym podpisał. Oczywiście te firmy, zwłaszcza ponieważ mamy koniec roku, to myślę, że warto o tym powiedzieć. To te firmy, które mają końcówki budżetów, nawet żeby tych budżetów nie wydały, to one raczej będą skłonne do tego, żeby wydać już u swoich dostawców, których znają, na rozwiązania, które znają, niż jakąś tam szybką akcją w ciągu 2 tygodni podjąć decyzję na temat wydania akurat tego budżetu, bo została nadwyżka w firmie Y, tak? To po prostu tak nie działa. Zwłaszcza, że w B2B, no jak mówimy o procesie zakupu, no to ten zakup potrafi trwać kilka bądź kilkanaście miesięcy, więc robienie szybkiej akcji grudniowej, no ja zakładam, że no, ktoś, kto dzisiaj robi, a ten sam powiedzmy jeszcze w piątek robił akcję, nie jest w stanie dokończyć spięcia tego kontraktu do 15 grudnia.
I postawmy kropkę w tym momencie. Oczywiście link do webinaria czy też nagrania tej konferencji jest na stronie naszego podcastu. Gorąco Was, słuchacze, zachęcamy do obejrzenia. I przejdźmy do drugiego elementu naszego podcastu, a jest nim omówienie kolejnego artykułu pod tytułem Siedem grzechów głównych automatyzacji marketingu w B2B naszego, zdaje się, że już ulubionego autora, Łukasza Kosuniaka. Oczywiście link do artykułu na stronie podcastu i Łukasz pisze tam trafnie moim zdaniem o sześciu problematycznych obszarach, które się pojawiają przy wdrażaniu systemu do automatyzacji marketingu. I są to, wymieniając, po pierwsze bałagan w danych, czyli niespójne, fragmentaryczne, niezachodzące na siebie dane, które tworzą de facto bałagan informacyjny. I Łukasz pisze, że zautomatyzowanie bałaganu powoduje tylko bałagan do kwadratu.
Tutaj, jeżeli ja mogę słowo komentarza do tego bałaganu w danych, myślę, że to oczywiście jest to tylko jeden z sześciu punktów, natomiast jest to bardzo ważny punkt, dlatego że niejednokrotnie firmy, zwłaszcza te duże firmy, mają olbrzymie zasoby bazodanowe, ale niestety są one tak, że tak powiem, tam jest taki bałagan w tych danych, że sama procedura czyszczenia tych danych to jest wielkie przedsięwzięcie IT i logistyczne, więc też trzeba się zastanowić, w jaki sposób takie dane przygotować do tego, żeby była to wielka akcja, rok czasu trwająca czyszczenie danych, tylko jak taką bazę przygotować, żeby ona była użyteczna w miarę w krótkim czasie do prowadzenia działań marketingowych.
Drugi obszar, który wskazuje Łukasz, to brak strategii treści, no bo maszyna pod tytułem Marketing Automation nie działa sama, ona jest jakby zasilana treścią, która wywołuje reakcję odbiorców, i dopiero ta reakcja jest jakąś wskazówką do podejmowania dalszych kroków. No jak nie ma treści, nie ma reakcji, więc cała zabawa nie ma sensu. Trzeci obszar to jest ograniczenie się tylko do e-maila. I Łukasz pisze, że marketing automation bywa mylony z systemem do e-mailingu. Tymczasem to jest system, który może właściwie modelować komunikację w każdym kanale.
Bywa mylony lub też bywa po prostu tak wykorzystywany, bo okazuje się, że te firmy, które się zdecydowały na szybkie wdrożenie marketing automation, to też przeprowadzaliśmy ostatnio takie wewnętrzne nasze badanie, no okazuje się, że te firmy po prostu przeliczyły się z tym, że to takie łatwe będzie. I jedyna funkcjonalność, która się okazała łatwa, no to ta oczywiście, która była już znana przez tych marketerów, czyli po prostu email marketing, tak? No ale marketing automation to nie jest email marketing. Nie
No
ogranicza się
właśnie.
tylko do tego, tak.
No właśnie, Łukasz dlatego porusza kolejne dwa punkty, czyli koszty oraz brak szkolenia, czyli niepoprawne oszacowanie, jak w ogóle trzeba do tego podejść, jakie są koszty wdrożenia, czy te funkcje, których potrzebujemy, są w podstawowym pakiecie, czy trzeba kupić lub dorobić jakieś dodatkowe funkcjonalności, integracja z istniejącymi narzędziami marketingowymi. No i oczywiście szkolenie, czyli nauczenie osób w naszej organizacji, że w ogóle istnieje coś takiego. Poprawne się tym posługiwanie, bo zresztą, jak dziś czytałem, takie zestawienie podstawowym problemem we wdrożeniach systemów informatycznych w firmach jest taki, że po prostu ludzie nie chcą lub nie potrafią ich wykorzystywać. No więc to zdecydowanie trzeba się nad tym pochylić. No i szósty punkt, o którym mówi Łukasz, to zaangażowanie działu sprzedaży, tak? Sprzedaż nie musi bezpośrednio znać lub bezpośrednio korzystać z samego systemu do automatyzacji marketingu, ale musi być zdecydowanie świadoma efektów jego działania. No i skąd się biorą te lidy i jakie oni mogą mieć wpływ na definicję tych lidów i na cały proces marketingowy, który skutkuje tworzeniem tych lidów. Więc zdecydowanie bez sprzedawców wdrożenie, czy bez działu sprzedaży wdrożenie marketing automation ma duże szanse na porażkę. Natomiast podpisując się obiema rękami i nogami pod tezami Łukasza, chciałbym postawić taką swoją, może śmiałą tezę dotyczącą wdrożenia tego typu systemów, aby nie zaczynać tego przemodelowywania działania marketingu, czyli postawienia na content marketing, generowanie leadów, współpracy ze sprzedażą od narzędzia, tak? To znaczy, chciałbym, jakby już sama nazwa wskazuje, marketing automation oznacza automatyzację rzeczy, które się dzieją, tak? No bo w gruncie rzeczy komputer to jest głupia maszyna i ona nie potrafi wymyśleć niczego sama. Ona tylko robi to, co my jej wskażemy. Oczywiście ona robi to bardzo szybko, analizując szereg informacji, robi to online i tak dalej, ale co do zasady ten proces musi w firmie już istnieć. I chciałbym was namówić do takiego myślenia, zanim weźmiecie się za wdrożenie, zanim weźmiecie się na wydawanie pieniędzy na drogie systemy, spróbujcie podejść do zmiany funkcjonowania marketingu i sprzedaży trochę na piechotę. To znaczy, zdecydowaną większość rzeczy w tym obszarze można zrobić za pomocą kartki, ołówka, Excela i absolutnie podstawowych narzędzi, które macie do swojej dyspozycji teraz. Teraz, żeby wykombinować, jak powinny wyglądać wasze treści content marketingowe, naprawdę nie potrzebujecie drogiego wdrożenia systemu marketing automation. Aby wspólnie rozmawiać z działem sprzedaży na temat wspólnych celów i definicji leadu, naprawdę nie potrzebujecie wdrożenia drogiego narzędzia marketing automation. Natomiast jeżeli już tą drogę będziecie mieli za sobą, jeżeli będziecie mieli choć częściowe zrozumienie, o co wam chodzi, i choć częściowe zrozumienie, jakiego narzędzia potrzebujecie, aby te istniejące już chociaż szczątkowo procesy zautomatyzować, uczynić je bardziej wydajnymi, rozszerzyć na większy zakres kanałów komunikacji, to ten proces wdrożenia będzie po prostu dla was łatwiejszy, bo będziecie wiedzieli, co dokładnie chcecie zautomatyzować, jakie dane będziecie przetwarzać, jakie procesy będą podlegały temu systemowi. Będzie wam łatwiej wybrać odpowiedni system, będzie wam łatwiej przekonać kierownictwo do w ogóle inwestycji w ten system. Także wydaje mi się, że wdrożenie systemu do automatyzacji marketingu powinno być dopiero którymś z kroków szerszej zmiany czy reorganizacji działu marketingu i sprzedaży.
Ja myślę, że w ogóle, jak się przypatrzy człowiek, w jaki sposób te firmy sprzedają te rozwiązania, czyli firmy, które dostarczają rozwiązanie marketing automation, jak one je sprzedają, to jest to właśnie typowy przykład tego podejścia challengera. To jest typowy przykład, gdzie content marketing odgrywa kluczową rolę, dlatego że czy wejdziemy na stronę Eloquy, czy wejdziemy na stronę HubSpota, czy Actona, czy jakiegokolwiek innego systemu, który automatyzuje procesy, to przecież każda z tych firm jest bardzo mocno skupiona na dostarczaniu treści związanych w ogóle z prowadzeniem marketingu. Tam, no, tam są całe działy Resource Center, gdzie jest olbrzymia wiedza dla marketera w ogóle, jak się przygotować do wdrożenia marketing automation, w jaki sposób traktować content marketing. Przecież te systemy można wykorzystywać wtedy, kiedy ma się poplanowane, tak jak ty powiedziałeś, ma się po prostu opracowane konkretne procesy. Jak ich nie ma, no to nikt z takiego narzędzia nie będzie korzystał. Te firmy to wiedzą i dlatego tą wiedzę dostarczają. Oczywiście, jeżeli będziemy edukować się na kontencie HubSpota, nawet żeby to. Rozmawiałem z wieloma klientami, którzy już korzystają dzisiaj w Polsce z HubSpota. Oni, zanim w ogóle kupili HubSpota, to się najpierw edukowali rok albo półtora. Naprawdę, rok czasu albo półtora mówili, że regularnie czytali treści, które HubSpot produkował. No i to był właśnie ten content marketing HubSpota, który później w konsekwencji zadziałał. No i klient zdecydował się jednak nie na zakup konkurencji, tylko HubSpota. Ci z kolei, którzy byli wyedukowani na treściach Eloquy, kupili Eloquy, a ci, co się edukowali na Actonie, kupili Actona. I to właśnie pokazuje tą siłę. Te firmy, które korzystają z tych narzędzi, mam na myśli te firmy, które produkują je, czyli marketing automation, one też z tych narzędzi korzystają. Wiedziały, że samo narzędzie to za mało i oni też muszą tworzyć bardzo wartościowe treści. No i dzięki temu, no, te firmy, które zrozumiały, że wartościowe treści są kluczem, te, które produkują marketing automation, to one dzisiaj są liderami na rynku.
I to jest piękne nawiązanie do pierwszego elementu naszego podcastu, czyli Challenger Marketing. Postawmy kropkę i przejdźmy do kolejnego artykułu, trochę nawiązującego do tematu marketing automation, bo to jest moim zdaniem obszar, który jest pominięty w Łukasza artykule, a mianowicie obszar przetwarzania danych osobowych. I chciałbym tutaj zaprosić Was do pobrania i przeczytania raportu Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czas działać, przygotowanego przez firmę VMware. I drodzy marketerzy, powinniście to wiedzieć, że w maju 2018 roku wchodzi regulacja unijna, która nazywa się General Data Protection Reform. Jest to regulacja na poziomie Unii Europejskiej, która dotyczy wszystkie kraje członkowskie, w tym również oczywiście Polskę, i ona w sposób radykalny zwiększa zakres ochrony danych osobowych. Na przykład będzie wymagana bezpośrednia i niedomniemana zgoda na profilowanie, będzie wymagane prawo do bycia zapomnianym i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Jakby nie chodzi o to, żeby teraz wchodzić w szczegóły tej regulacji. Natomiast to, co jest nowością, to jest to, że po pierwsze ta regulacja wejdzie bezpośrednio do stanu prawnego wszystkich krajów Unii Europejskiej, czyli to nie będzie już jakoś zmieniane czy łagodzone w domyśle przez naszego regulatora. A po drugie, to nie będzie regulacja bezzębna, tak? W porównaniu z tym, co jest teraz, bo przecież od 90 chyba 5 roku obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, natomiast umówmy się, nie jest ona jakoś żarliwie przestrzegana przez różnego rodzaju firmy i podmioty w Polsce, między innymi dlatego, że kary za jej nieprzestrzeganie są dość symboliczne. Natomiast kary związane z General Data Protection Reform będą no, wręcz drakońskie. I tutaj posłużę się cytatami zawartymi w tym raporcie. Jeżeli firma nie dostosuje się do nowego prawa, będzie zmuszona płacić ogromne kary. Grozić będzie grzywna do 4% całkowitego rocznego dochodu, nie zysku, dochodu lub 20 milionów euro. Taka wysokość kar może być katastrofalna dla firm, szczególnie z sektora MŚP. I to jest cytat Michała Jarskiego z firmy Trend Micro. No i to, dlaczego to badanie jest takie ciekawe, to jego główny wniosek jest taki, że ponad połowa polskich firm nie ma w ogóle świadomości istnienia tego nowego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. I wyniki badania pokazują, że znajomość rozporządzenia unijnego, które wejdzie w maju 2015, no jest po prostu rażąco niska. Ponad połowa badanych, 52%, w ogóle nie słyszała o reformie ochrony danych osobowych. No, rozumiem, że jest to odległa perspektywa, niby maj 2018, ale z punktu widzenia przystosowania wszystkich procedur i przetwarzania danych osobowych, to nie jest wcale znowu tak daleko. I teraz chciałbym posłużyć się kolejnym cytatem. Paweł Korzec z firmy VMware, to jest Regional Pre-Sales Manager, wypowiada się w sposób następujący. Rozporządzenie dotyczy wszystkich podmiotów przetwarzających dane osobowe, niezależnie od charakteru działalności czy wielkości firmy. Możemy przypuszczać, że dopiero gdy nagłośniony zostanie przypadek firmy, która będzie musiała zapłacić karę za niedostosowanie się do nowego rozporządzenia, to sprawi, że firmy faktycznie zainteresują się tematem i zaczną dbać o zgodność z przepisami. No, obawiam się, że trudno się nie zgodzić niestety z tym stwierdzeniem, biorąc pod uwagę poziom świadomości firm na polskim rynku. Natomiast dlaczego w ogóle chciałbym poruszyć ten temat i jaki jest mój komentarz do wyników tego raportu? Znaczy, wydaje mi się, że tak jak rozmawiam z innymi marketerami, wydaje mi się, że większość marketerów reaguje w ogóle na ten obszar regulacji związanych z ochroną danych osobowych dwojako. Albo mówi, te regulacje są tak absurdalne i w ogóle uniemożliwiają nam działanie, więc udawajmy, że sprawa nas nie dotyczy, bo musimy robić swoje. To jest jedna postawa, albo druga postawa jest, to jest tak trudne do realizacji, że lepiej się tego śmierdzącego tematu nie dotykać i w ogóle udawajmy znowu, że to jest, nie istnieje. Czyli nastawienie marketerów do tego tematu jest, że to jest dla nas zagrożenie. Natomiast wydaje mi się, że dla nas, marketerów, jest to sytuacja dokładnie odwrotna. Spójrzcie na to z tej strony. Oto, jak nigdy dotąd, my, marketerzy, mamy w rękach niesamowity, silny argument w postaci olbrzymiej maczugi, jaką jest regulacja General Data Protection Reform, i firmy, w których pracujemy, po prostu muszą uporządkować obszar zarządzania danymi osobowymi. No, realnie rzecz biorąc, nie ma innej drogi na uporządkowanie tego obszaru niż informatyzacja przetwarzania danych osobowych. No i jeżeli rozmawiamy o content marketingu, generowania leadów, no to olbrzymia część spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych naszych klientów czy potencjalnych klientów, no leży na podwórku marketingu. Oczywiście nie tylko, są inne rzeczy, no ale my, marketingowcy, możemy naprawdę wykazać się bardzo proaktywnym podejściem i pokazać bardzo silny argument, którego kierownictwo naszych firm nie może zignorować, to jest dokładnie regulacje związane w obszarze przetwarzania danych osobowych. I tak się pięknie składa, że automatyzacja tego, czyli zakup i oczywiście uporządkowanie całego procesu za pomocą systemu marketing automation, no może być tym rozwiązaniem, które możemy w ten sposób przeforsować. Także wydaje mi się, że to jest paradoksalnie dla nas marketerów szansa, a nie zagrożenie. No i drogi marketerze, który nas teraz słuchasz, przede wszystkim nie bądź odpowiedzialny za ten pierwszy wielki, nagłośniony przypadek, który szerokim echem odbije się po rynku.
O tak. Ja myślę, że tutaj jeszcze tak dodam od siebie, że kiedy zaczyna się z marketerami rozmawiać na temat właśnie danych osobowych, to jest to zazwyczaj temat traktowany jak takie zgniłe jajo, czyli do tej pory nie było aż takiego wielkiego problemu. No, w GIODO tam generalnie jakiś tam zbiór danych był zarejestrowany, nikt się nie czepiał, jak nie przesadzaliśmy ze spamowaniem klientów, to raczej nie było konsekwencji. I to tak było na tym naszym podwórku polskim, tak, no po prostu taki temat, takie zgniłe jajko. No lepiej nie dotykać. Myślę, że dzisiaj w ogóle trzeba zmienić nastawienie do tego i postawić to jako jeden z priorytetów, bo przecież generowanie leadów i prowadzenie działań marketingowych to jest nic
opiera
innego
się na
jak
danych
przetwarzanie
osobowych.
Danych. Właśnie o to chodzi. To jest w ogóle podstawa, to jest fundament. I jeżeli to będzie nieprawidłowo realizowane przez firmy, no to nie chciałbym być w skórze marketera, który powoduje, że firma musi zapłacić 4% od dochodu.
Dokładnie tak. Postawmy kropkę tutaj. Oczywiście link do raportu na stronie naszego podcastu. Gorąco Was zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami. A teraz przejdźmy do ostatniego punktu naszego podcastu, czyli pytania, które otrzymaliśmy od naszego słuchacza. Bardzo dziękujemy za to pytanie i oczywiście zapraszamy Was wszystkich o zadawanie pytań. Mam nadzieję, że będziemy mogli pomóc. A pytanie brzmi: jak pogodzić fakt, że tak naprawdę marketer w firmie nie zna się na content marketingu, wie jak i gdzie jest go w stanie zastosować, ale nie jest w stanie samodzielnie tworzyć dobrych treści, no bo nie jest na przykład inżynierem, nie zna się na robotach, maszynach i tak dalej. Rozumiem, że to są rzeczy, które słuchacz marketuje. No to chyba normalne, że nawet najlepszy marketingowiec utknie przy tworzeniu treści, bo najzwyczajniej się na tym nie zna. Co zrobić w takiej sytuacji? Tworzyć team złożony z inżyniera? Z doświadczenia wiem, że inżynierowie podchodzą do marketingu, delikatnie mówiąc, sceptycznie. Sam nieraz słyszałem: nie mam czasu na marketing, bo jestem zasypany projektami do zrobienia dla klientów. No i moja próba odpowiedzi na to jest taka. No po pierwsze, w pełni zgadzam się z tym, że marketer sam samodzielnie wiele nie zwojuje, no bo po prostu nie ma wiedzy eksperckiej w tej konkretnej dziedzinie, no i nie ma drogi na skróty. Osoby merytoryczne z firmy muszą po prostu być w content marketing zaangażowane. Także współpraca ekspert plus marketingowiec, który złoży to wszystko do kupy, który będzie dbał o formę, odpowiednie spisanie tego, odpowiednie przełożenie na treści, zorganizowanie w ogóle całej kampanii content marketingowej oraz procesu generowania leadów. To jest obszar odpowiedzialności marketera, ale no nie unikniemy zaangażowania tych ekspertów merytorycznych, no bo znowu nawiązując do pierwszego punktu naszego podcastu, czyli Challenger Sale, no po prostu ta unikalna wiedza, która jest najlepsza na rynku, aby zburzyć ten dotychczasowy błogostan naszych klientów, no musi wywodzić się z ekspertów z naszej firmy. No teraz pytanie, jak do tego ekspertów przekonać, tak? Oczywiście można próbować ustalać różne formalne procesy, uzależniać płace, ocenę, bonusy dla osób merytorycznych zaangażowanych w ten proces tworzenia treści marketingowych i pewnie należy też to zrobić. Natomiast moim zdaniem najlepiej odwoływać się do osobistych motywacji tych ludzi i pokazać, że robiąc to, pracują również na siebie, na swoją własną markę osobistą, budują swoją pozycję na rynku rozpoznawalnego eksperta, którą, no nie oszukujmy się, będą mogli wykorzystać, czy będą mogli z tego czerpać korzyści, nawet jeżeli w jakiejś tam horyzoncie zmienią miejsce pracy. Oczywiście, nie wszyscy eksperci to kupią i nie da się zadekretować tego typu kreatywności, bo tworzenie treści jest niewątpliwie jakąś formą kreatywności, no i nie oszukujmy się, nie wszyscy to potrafią robić. W dodatku w firmie mogą się pojawić takie wątpliwości, no dobrze, ale co będzie, jak my wypromujemy tego eksperta, a on odejdzie z naszej firmy? No ale moim zdaniem nie ma innego wyjścia. Content marketing no, nieuchronnie wzmacnia pozycję ekspertów, szczególnie tych widocznych na rynku. I jeżeli wahacie się, jak do tego podejść, to radziłbym wam znaleźć jednego w pozytywnym tego słowa znaczeniu wariata w waszej firmy, który po prostu zaufa wam, zrozumie ten schemat, zaufa korzyści dla siebie i pomoże wam przeprowadzić takiego pilota marketingowego po to, żeby jakby przetestować tą hipotezę, żeby pokazać całej reszcie firmy i waszym przełożonym i osobom w marketingu, a także jego kolegom merytorycznym, że takie złożenie tych dwóch umiejętności, wiedzy merytorycznej i wiedzy marketingowej, aby dostarczyć waszym potencjalnym klientom naprawdę wartościowych treści, po prostu działa.
No ja tutaj muszę powiedzieć, że to nie jest taki łatwy temat, jak można byłoby na niego popatrzeć na pierwszy rzut oka. Zwłaszcza, że rozmawiam też z moimi klientami i okazuje się, że promowanie pracowników przekłada się bezpośrednio po prostu na aktywność headhunterów. I moim zdaniem tutaj nie ma takiej łatwej recepty, która powoduje, że OK, idziemy w content marketing, promujemy ekspertów i będzie OK. Moim zdaniem nie będzie OK, jeżeli się tego nie przemyśli i ja akurat jestem zwolennikiem przygotowania odpowiednio sformułowanych umów między takim pracownikiem, który miałby być tym ekspertem, występować w roli eksperta, przecież firma również inwestuje w jego wizerunek, umówić się po prostu z takim ekspertem na to, że ta współpraca od dzisiaj będzie po prostu na innym levelu. Bo to jest inny level współpracy. Człowiek, który jest bardzo merytoryczny w swoich działaniach i ma jeszcze tą wiedzę udostępniać z korzyścią dla firmy, no wchodzi po prostu na inny level. I myślę, że tutaj jest potrzebna po pierwsze zmiana takiej świadomości, że jeżeli to jest człowiek, załóżmy, z jakiegoś działu IT, z bardzo konkretnego obszaru w IT, to jednak on już będzie trochę wyjątkowy i będzie się wyróżniał na tle swoich innych kolegów w pracy, no bo będzie tym ekspertem i może się w pewnym momencie stać twarzą firmy z danego obszaru.
No tak, tylko Wiktorze, ja bym zdecydowanie podszedł do tego problemu od strony marchewki, nie od strony kija, tak? Znaczy po pierwsze, ja nie widzę alternatywy dla tego ruchu. No, eksperci muszą być źródłem informacji content marketingowych. Moim zdaniem nie ma wobec tego alternatywy. Teraz, jeżeli oni są, jeżeli tak rzeczywiście jest, to oznacza wzrost pozycji tych ludzi wewnątrz firmy. Tak? To oznacza dla nich awans, lepsze pieniądze, lepszą pozycję, wpływ na więcej rzeczy w firmie i nie da się tego ograniczyć, mówisz, podpisując z nimi jakąś umowę. No, nie ma takiej, jeżeli ten człowiek rzeczywiście będzie potrafił to zrobić i będzie miał realną wartość na rynku, to jedyną metodą zatrzymania go w firmie jest takie urządzenie tej sytuacji, że to będzie dla niego najlepsze miejsce na rynku, a nie zabezpieczanie się przed headhunterami lub umowami, żeby on nie odszedł. My po prostu musimy stworzyć taką dla niego sytuację, żeby on nie chciał odejść.
To pięknie brzmi, jak mówisz, jednak ja tutaj pozostanę po stronie takiej, że rozumiem, jak najbardziej rozumiem te osoby, które mają te obawy, że boją się wykonywać takie ruchy, no dlatego, że w ten sposób można potracić po prostu najlepszych ludzi w firmie. I zgodzę się z tobą w tym, że jest to naprawdę dobry kierunek i że właściwie nie ma innego, no bo jeżeli marketing ma tworzyć wartościowe treści, to musi się opierać o ekspertów. Pytanie tylko jest takie, na ile ci eksperci powinni być bardzo mocno widoczni i promowani, a na ile na przykład marketing dzięki tej wiedzy eksperckiej jest w stanie w ramach swoich struktur wyprodukować takich ekspertów, bądź uzbroić w odpowiednie argumenty sprzedawców, którzy niejednokrotnie no, muszą mieć tą wiedzę branżową i to oni mają być tymi ekspertami. Więc no, tutaj oczywiście sprawa jest otwarta, bo to na przestrzeni najbliższych lat będziemy obserwować trendy, ale widzę tutaj duże zagrożenia dla firm, no, żeby nie potracić po prostu najlepszych osób w firmie.
No to w takim razie rozumiem, skonstatujmy to w ten sposób, że ty uważasz, że ci eksperci powinni być bardziej schowani, a firmy powinny komunikować się jako marki. Ja natomiast uważam, że skuteczniejszy przekaz jest mający twarz konkretnego eksperta.
Tak, można byłoby tak powiedzieć. Niekoniecznie uważam, że trzeba byłoby tylko markę promować, bo zgadzam się co do jednego, że firma to ludzie. W związku z tym, po drugiej stronie, klienci, którzy kupują, to też kupują od ludzi, a nie od marek. Po trzecie, marka może być świetnie wypromowana właśnie poprzez ludzi i poprzez ekspertów. Natomiast uważam, że należy taką współpracę, trzeba do niej podejść z głową, trzeba zdawać sobie sprawę z naprawdę realnych zagrożeń, że taki pracownik może być bardzo smakowitym kąskiem, zwłaszcza, że jest ekspertem w danej dziedzinie, to jakbyśmy sobie pomyśleli z punktu widzenia nawet patrzenia kosztów zatrudnienia takiego pracownika, poszukania w ogóle takiego pracownika, zaufania, że on może być kiedyś tam ekspertem, to te koszty są tak ogromne, że zdecydowanie bardziej opłaca się podkupić właśnie konkurencji takiego super eksperta, który już jest wypromowany i dać mu nawet dwa razy większą pensję, bo to pewnie i tak w konsekwencji będzie taniej niż tworzenie od zera. Więc myślę, że te firmy, które teraz będą pionierami w tworzeniu i promowaniu tych ekspertów, to właśnie to one będą stały przed tym challenge'em. To jak to zrobić, żeby ta osoba z jednej strony była tym ekspertem i promowała naszą markę, a z drugiej strony nie odeszła do konkurencji? Myślę, że bez regulacji takich twardych umowy to się nie uda. To oczywiście to też nie chodzi o to, żeby z kogoś zrobić niewolnika, bo to też nie tędy droga, ale na pewno trzeba to jakoś bardzo konkretnie sformalizować.
I postawmy kropkę w tej naszej dyskusji. Bardzo dziękujemy jeszcze raz słuchaczowi za pytanie. I oczywiście zachęcamy wszystkich innych słuchaczy do podsyłania nam pytań, podsyłania nam artykułów, które uważacie, że powinniśmy skomentować, czy jesteście ciekawi naszego komentarza. I to chyba wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj. Wiktorze, bardzo dziękuję Ci za Twój udział. Dziękuję Wam i do usłyszenia za 2 tygodnie.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Wysłuchałeś podcastu Rozmowy B2B. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie b2b-marketing.pl oraz w iTunes.